Niechby Bóg nas wspólnie pobłogosławił. Niechby był z nami w ten weekend w sposób odczuwalny, widzialny i dożywalny, tak, żebyśmy nie tylko słuchali słów Bożych, ale Boga dożyli i byli przyprowadzeni bliżej do Niego i głębiej z Nim byli złączeni i w wierze byli posileni. To jest po prostu potrzebne w tych dniach, abyśmy byli podbudowani w wierze, abyśmy stali się niewzruszeni, niewstrząśnięci i zajęli nasze stanowisko w Słowie i byli mocno ugruntowani. Brat Rus czytał cudowny psalm. Brat Branham raz ten psalm wziął jako tekst do swego kazania i wszyscy znają te wypowiedzi, które tam uczynił i my. Wzdychamy i jesteśmy spragnieni za Bogiem. Pragniemy, aby On się do nas, ale nie do nas jako ludzi, ale do swego słowa, które nosimy, zechciał przyznać i potwierdzić na nas i przez nas to urzeczywistnić. Słowo jest prawdą. Musi tylko jeszcze przyznać być potwierdzone, aby inni także widzieli i dowiedzieli się, że Bóg żyje, że On stoi za swoim słowem i wypełnia, co przyobiecał. I gdy krótko spojrzymy na polityczną sytuację, wtedy możemy z pewnością powiedzieć, co już kilka razy mówiliśmy. Ta faza końcowa w każdym razie nadchodzi. Nadejdzie i my wiemy, że wrogowie Izraela jeszcze długo nie są pokonani i aniołowie, ci aniołowie, którzy są tam związani, dalej są jeszcze związani. Było tylko krótkie zameldowanie się, aby wiedzieć, skąd grozi to niebezpieczeństwo, skąd nadejdzie. I jest także napisane, że tym królom ziemi, królom wschodu będzie droga utorowana i oni przez Eufrat, od Eufratu wyruszą. I wszystkie te rzeczy są jeszcze przed nami i my mówiliśmy już, jak to będzie na początku tej konfrontacji i tak to się stało, czy tak to jest, dlatego, że czas jeszcze nie nadszedł. Ale to jedno, co już ostatnie niedzieli w Zurychu zmieniłem, to bardzo, bardzo mnie porusza i gdy pomyślimy, jak ci eksperci to szacują, że 7-8 lat będzie potrzeba, aby odbudować to, co zostało zniszczone. I to pasuje bardzo dobrze do czasu końca, że wtedy wrogowie Izraela tak daleko są, że mogą przyjść, aby zaatakować to nie ze wschodu, ale z północy, jak jest napisane, że wtedy nie będą domy zniszczone, ale wielka część ludności ziemi będzie zniszczona. I jak teraz będzie trzeba, by było wiele lat, aby odbudować, wtedy będzie potrzeba 7 lat, aby znowu, aby wszystko usunąć, uprzątnąć i tylko 7 miesięcy, aby tych ludzi, którzy upadli, ich pochować. Ale jak już powiedziałem, zostało tylko wskazane na to, jak te rzeczy będą przebiegać. I ja rzadko oglądam wiadomości, ale to widziałem na własne oczy, gdy ten komentator kiedyś w przeszłości w tych wieczornych wiadomościach tą książkę Husajna, nie Mein Kampf, moja walka, ale nasza walka, pokazał i przedstawił, jak ten człowiek z tej książki Hitlera Mein Kampf wiele przejął i w swojej książce Unser Kampf, nasza walka, nasza wojna, to tam włączył. Nie wiem, kto czytał tą książkę Mein Kampf, ale tych 781 stron w tej książce Mein Kampf wiele zawierają i myślę, mogę powiedzieć, ci eksperci twierdzą, że Hitler był zbyt głupi, aby taką książkę napisać. Kto napisał tą książkę, był więcej niż profesorem historii. Człowiek o takiej wiedzy, ten, który napisał tą książkę, to nie był ten człowiek narodzony w Braunau am Inn, ale on był jezuitą i to napisał i cały świat przypisuje to innemu człowiekowi, dlatego że jemu zostało to przypisane. Ja to przeczytałem, może kilka stron przeskoczyłem, w ogóle tak mniej więcej przeczytałem. Mam to w mojej bibliotece, w biurze i głównie rozchodzi się o to, żeby Żydów całkowicie zniszczyć i to państwo Izrael zrównać z ziemią, tak jakby nigdy nie istniało. I tak widzimy, że ludzie zostają zabrani z tej ziemi, ale te duchy pozostają. I one znajdują ciągle znowu kogoś, przez którego mogą działać. Ale tyle wiemy, że Bóg nie dopuści niczego i w ogóle przed czasem. Ale dopiero gdy ten czas się wypełni, wtedy to wszystko się stanie. I ja na te dwa miejsca z objawienia musiałem myśleć i to czasowo jest uporządkowane tak, że bez trudu te rzeczy zostały nam tutaj spisane i możemy to wyraźnie widzieć w objawieniu Jana 9 rozdział. Podczas tej szóstej trąby jest zapowiedziane, co się stanie i w objawieniu 16 od wiersza 12. Mianowicie podczas szóstej czaszy gniewu jest wyraźnie pokazane, co w tym punkcie czasu się stanie. Obie te rzeczy padają do tego odcinka czasu szóstej pieczęci i po sobie nastąpi. Objawienie, 9 rozdział, przeczytajmy jeszcze raz te wiersze z objawienia 9 od wiersza 13 i kilka wierszy. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. I tutaj jest ten opis dalej podany. Lecz czytajmy teraz z objawienia 15, pierwszy wiersz. Objawienie 15 od wiersza pierwszego. A potem od 16, rozpoczynając od 12. Teraz rozdział 15, pierwszy wiersz. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny. Siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Te czasze gniewu, to jest to ostatnie. To są te ostatnie sądy Boże nad bezbożną ludzkością. Przez tych siedem czas gniewu, ten gniew Boży na ziemi się zakończy. I potem następując po sobie mamy tych pierwszych pięć czas gniewu i dopiero podczas szóstej, a więc pod koniec, wypełni się to, co w objawieniu 9 czytaliśmy. W objawieniu 16 od 12 wiersza. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. I potem jest nam dalej opisywane, gdzie się to odbędzie, mianowicie na miejscu zwanym Armagedon, a nie w Baszra. A więc to jest jasno przedłożone geograficznie, gdzie się to odbędzie i także kiedy to będzie. Na szczęście tak możemy odetchnąć i powiedzieć, że to stanie się po zachwyceniu. U Zachariasza 14 te trzy etapy są nam po sobie wyraźnie ukazane, opisane, co w tym czasie wszystko się stanie. Z Zachariasza 14 w pierwszym odcinku wiersza 1-5 jest nam oznajmione, że ten atak przeciwko Jeruzalemowi się odbędzie. W wierszu 4 jest nam powiedziane, może przeczytam ten 4 wiersz. O naszym Panu jest tu powiedziane. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. A więc w tym dniu nasz Pan sam zasięgnie i zakończy tą bitwę i swoimi nogami stanie na Górze Oliwnej. W wierszu 9 jest napisane i będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedynie będzie Jego imię. Jedyne będzie Jego imię. I w wierszu 12 jest nam dalej powiedziane, jaki sąd, jaka plaga w tym czasie, gdy ta bitwa się rozpocznie przeciwko Jeruzalemowi, co się tam stanie. A taka będzie plaga, 12 wiersz, a taka będzie plaga, jaką Pan, nie jakiś człowiek, nie Ameryka czy jakieś supermocarstwo, ale Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. Wiecie wszyscy, że nie jestem żadnym prorokiem. To nie potrzeba być, żeby było oznajmione z głosem trąby, ale tyle powiedziałem, że tym razem nie będą jakieś broń chemiczna nie będzie teraz jeszcze użyta. To jest po prostu zbyt wcześnie. Ta broń będzie użyta dopiero w ostatniej walce. Bóg wszystko tam odwróci i ci wrogowie odczują to, co ich własny wynalazek może spowodować, mianowicie na nich samych. I tak to się stanie, jak jest napisane. I można powiedzieć, kto pod kim dołki czy doły kopie, ten sam w nie wpadnie. A nie teraz, ale dopiero wtedy się to stanie, że te trujące gazy będą użyte i te oczy ludziom zgniją czy wypadną z oczodołów, podczas gdy jeszcze stoją na nogach, a język zgnije w ich ustach. Ale gdy już jesteśmy przy tym temacie, wtedy musimy szczerze się zapytać, jak blisko musi być to powtórne przyjście, zachwycenie. Gdy wszystkie te lata są jeszcze potrzebne, aby znowu uzbroić i odnowić to wszystko, aby móc ten ostatni cios zadać. I gdy po zachwyceniu jeszcze 7 lat ma być, a one będą tych 7 lat, ja chciałbym to z powodu tych wszystkich powiedzieć, którzy czytali tą Księgę Pieczęci i niektóre kazania brata Branhama. Chciałbym to bardzo wyraźnie na tym miejscu powiedzieć. Gdy brat Branham mówi o 3,5 roku i to czyni naprawdę kilka razy, wtedy trzeba dokładnie wiedzieć, co on miał przed oczyma, gdy myśli o służbie tych obu świadków, wtedy myśli o 3,5 roku i mówi, że oblubienica podczas tych 3,5 roku będzie się już radować w chwale, zależnie od tego, co miał w swoich myślach. On tak to formułuje i co wyraża, co właśnie w odniesieniu na ten czas po zachwyceniu mówi. Ale ja mogę wam więcej niż 5 cytatów, na pewno jest ich więcej niż 5, w których ten ostatni tydzień lat rozdziela na 3,5 roku. Tak to czynił Ireneusz i Marcin Luther i ci wszyscy wielcy mężowie Boży czynili. I tak to jest właściwe. Trzeba więc zawsze uważać. Ja to teraz dożyłem w Zurychu, tam przyszedł pewien człowiek i powiedział, tak, brat Branham, ale mówił tylko o 3,5 roku, a ty mówiłeś o 7. On mówił o tych obu 3,5 roku i o 7 latach. To mogę jako dobrze wtajemniczony powiedzieć spokojnie, ale jak już to było podkreślone, zawsze rozchodzi się o to, jakie pytanie jemu zostało postawione i w jakim kontekście on co mówił. Mogę wam to odegrać, gdzie on cały zbór nakazuje całemu zborowi powtórzyć, że cały tydzień równa się 7 lat. I mogę wam odegrać to, gdzie on mówi w tym momencie, gdy zbór będzie zachwycony, rozpocznie się ten 70. ostatni tydzień lat. Naturalnie. Istnieją bracia, którzy tego tak dokładnie nie wzięli i tylko te miejsca wyjmują, które pasują do ich konceptu i wtedy na końcu już się to nie zgadza. Trzeba zawsze być realnym i samego siebie postawić przed Bogiem, Słowem Bożym i tak przenieść się w położenie tego, który mówił i głosił, w jego przebiegi myśli i stawiane pytania i to wszystkie przedkładanie dowodów, aby mogło być powiedziane, co on w jakim kontekście, gdzie myślał. My wszyscy wiemy rzeczywiście, że nie chcę tutaj się w tym zagłębiać, ale ja piszę obecnie o tym, ale Pan, gdy się czyta proroka Daniela, miał po tych 7 i po 62 tygodniach lat, miał ten namaszczony być zabity. Bez winy, bez znalezionej na nim winy. Nie było winy na nim. On naszą winę wziął na siebie. I ja nie wiem, dlaczego niektórzy nauczyciele Biblii zawsze tych 3,5 roku podkreślali. Nie ma ani jednego miejsca Biblii, które by nam powiedziało, że Jezus Chrystus, nasz Pan, 3,5 roku głosił. To jest w głowie ludzi, ale nie w Biblii. To po prostu nie, tego po prostu nie ma w Piśmie Świętym. Nie można powiedzieć, czy on 2 lata, albo 3 lata, czy 3,5 roku. Tego nie wie nikt. Teolodzy to tak odpisali jeden od drugiego i przejęli to bez tego, żeby to sprawdzić. I potem twierdzą i rozdzielają ten ostatni tydzień lat w tych 2 razy 3,5 roku, raz dla Pana wtedy, a potem jeszcze dla tych obu świadków. i na końcu są, i potem są na końcu ich rachunku czasu, ale tak ten rachunek się nie zgadza. Jak już było powiedziane, my na podstawie jakiegoś tego skicu i należnych do tego miejsc przedstawimy to tak, żebyśmy po prostu na podstawie Pisma Świętego mieli przed nami taką przejrzystą sprawę. Tak to będzie najlepiej, myślę. I żeby to tylko jeszcze zauważyć, tych obu świadków, to jest napisane w Biblii, oni po zachwyceniu 3,5 roku będą wykonywać swą służbę. Tak to jest napisane w Objawieniu w rozdziale 11. I tak to też będzie. Dokładnie tak jest też napisane, że ci święci przez 42 miesiące będą wydani Antychrystowi, także 3,5 roku. I to w żadnym wypadku nie może być tych samych 3,5 roku, bo podczas tych 3,5 roku, pierwszych 3,5 roku, nic nie może być uszkodzone, ani drzewa, ani nic. Tam mają ci obaj prorocy to słowo na ziemi w Bożym autorytecie i oni muszą 3,5 roku prorokować. Tłumaczenie Menge mówi, proroczą służbę czynić, mówić. Potem tych 144 tysiące będzie wywołanych i będą zapieczętowani na ich czołach. Wtedy ta umowa będzie złamana i rozpocznie się to wielkie prześladowanie ponad tym zboże, który pozostał, ale specjalnie ponad tych 144 tysiącami, którzy zgodnie z piątą pieczęcią, także jako męczennicy, znajdą śmierć, bo tak jest napisane. Bądźcie cierpliwi, czekajcie cierpliwie, aż wasi współbracia, tak samo jak i wy, odniosą śmierć. Tak jest napisane w piątej pieczęci. I tak to też będzie i się wypełni. Tutaj u Zachariasza 14, jeszcze tylko krótko, od wiersza 16, tam jest nam opisane, co się stanie ze wszystkimi tymi ludami, które pozostaną po tej wielkiej bitwie. Zachariasza 14, 16. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto szałasów. Można to aż do końca tu czytać, co potem się stanie, i że świątynia w tym czasie będzie odbudowana i tak dalej. To z wiersza 20 możemy widzieć. W owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis poświęcony Panu, a garnków domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem. Wtedy, właśnie w tym czasie ta świątynia będzie odbudowana i tak dalej. I ten człowiek, który tam usiądzie w świątyni, także tam będzie. I w Objawieniu 16 też czytaliśmy. I ta konstelacja, ta współpraca musi być na końcu. Ten fałszywy prorok, ten smok i zwierzę. I o tym będziemy pisać. Mówię wam, jak to mi się powodziło przed kilkoma dniami. Ja czytałem proroka Daniela powtórnie i czytałem w Objawieniu. I oto wzeszło większe światło i więcej zrozumienia przyszło, więcej jasności o tych różnych związkach i kontekstach. Moje serce się cieszyło, że mogłem to wszystko tak jasno widzieć, bardziej jasno niż przedtem. I z pomocą Bożą to napiszemy, zapiszemy. Czasem jest trudno. Panu mówiłem, gdy tu i tam na niektóre miejsca Biblii światło padło, ja powiedziałem po prostu, Panie, tylko dlatego, że ten czas teraz na to nadszedł. Dajesz światłość i jasność ponad wszystkimi tymi szczegółami, które przedtem nie były widziane i nie mogły być zrozumiane. Ale co dotyczy tej ostatniej bitwy, to można o tym u Ezechiela 39 od 17 do 20 wiersza przeczytać i o Objawieniu 19, 17, 18 wiersz i wiele innych miejsc Biblii może być czytanych. one dają informację o tym, co nastąpi, co będzie. I teraz słowo do nas wszystkich. Słowo do nas, którzy zostaliśmy uprzywilejowani przez Boga, abyśmy byli wywołani przez Niego. I to światło Boże, które świeci w ciemności, aby je widzieć, aby rozpoznać tą drogę i to poselstwo, które Bóg darował, te znaki czasu móc właściwie zrozumieć i uporządkować. Ja myślę, że my nie jesteśmy kimkolwiek, jakąś grupą czy zgrają gdzieś zebraną, ale jesteśmy tą trzodą wywołaną przez Boga ze wszystkich ludów, narodów i języków, jesteśmy tymi, którzy w tych ostatnich dniach stawili się świadomie po stronie Bożej, świadomie odmówili temu, odwrócili się od wszystkiego innego, aby iść za Bogiem. Jest napisane, że nikt nie może służyć dwóm panom. Nie można z jednej strony iść z jakimś systemem antychrysta, a z drugiej strony być własnością Chrystusa. Bóg nam dał z łaski tę zdolność rozróżniania i otrzymaliśmy ten przegląd. I ja myślę, że Bóg z nami ma coś w zamiarze. Do nas zwraca się to słowo, które apostoł Piotr jako napomnienie dla ostatnich dni napisał w łączności z przyjściem Dnia Pana. Tak jak to w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale z napomnieniem otrzymaliśmy, do serc ma nam to przeniknąć. W drugim liście Piotra, trzeci rozdział od wiersza drugiego jest napisane, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. To po prostu musi być. My musimy to prorocze słowo i to apostolskie słowo jest właściwie z proroczego wypłynęło. To jest ten sam Bóg, ten sam program. Apostołowie i prorocy byli mężami, których Bóg szczególnie potrzebował i mógł użyć do tego, aby swój plan zbawienia zapowiedzieć i potem to urzeczywistnienie nam przed oczy przedstawić. Tutaj jest mowa o tych szydercach dni ostatecznych i że to teraźniejsze niebo jest przez to samo słowo zachowane dla ognia i także ta zagłada bezbożnych ludzi się odbędzie i tak dalej. Wiersz 7, a potem wiersz 8. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I potem jest nam ukazane, że Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. I gdy ktoś powie, że niektórzy zginą, nie zginą, miliardy zginą, ale niektórzy mają być zachowani. Ci niektórzy są tymi, których imiona są zapisane w Księdze Życia i oni nie mogą być zgubieni. Oni muszą być wywołani. Dopiero wtedy, gdy ta liczba się dopełni, dopiero wtedy może nadejść koniec. I potem czytamy w wierszu 10 i to także z drugiej części wychodzi, z drugiej części wiersza 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. U Boga nie może nikt zginąć oprócz tego syna zatracenia. A on właśnie był do tego przeznaczony. Możemy to w Biblii przeczytać. Bóg miłuje tych swoich aż do końca i nikt z tych jego nie zginie. Nie może. Już w dniach Mojżesza on powiedział, ani jedno kopyto nie pozostanie z powrotem w Egipcie, ale wszystko, co jest przeznaczone do wyjścia, wyjdzie. I tak samo żadno członek ciała Jezusa Chrystusa nie będzie mógł pozostać w tyle. My, on jest głową, my członkami Jego. My jesteśmy z Boga zrodzeni, jesteśmy synami, córkami Bożymi i żaden syn, żadna córka Boża nie będzie mogła pozostać z powrotem. To się nie da. To ciało Chrystusa musi być dopełnione, w pełne. Dopiero wtedy jest pełne, gdy głowa i wszystkie członki w pełnej liczbie są z sobą zjednoczeni. Wtedy ciało jest pełne. Jezus Chrystus jest głową, a my Jego członkami. W wierszu 10 czytamy: a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Dobrze to już często słyszeliśmy. A potem w wierszu 11: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Tutaj ma się to wrażenie, że my mamy czekać na ten Dzień Boży. To jest ten straszny Dzień Pański w porównaniu z tym Dniem Jezusa Chrystusa. Czytaliśmy to u Filipian, tam jest 3 razy po sobie napisane o tym Dniu Jezusa Chrystusa. Tutaj jest powiedziane o tym Dniu Bożym. I ten Dzień Boży jest nam opisany jako ten Dzień tego Jawy, Dzień Pański, który będzie płonął jak piec. A Dzień Jezusa Chrystusa jest dniem Jego powtórnego przyjścia. Dzień Boży jest tym dniem, który będzie płonął ogniem i bezbożni będą jak słoma i spłoną. Ale bądźmy szczerzy, widzimy oba dni. Widzimy, że te oba dni nie są daleko od Ciebie oddalone. Ten Dzień Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ten Dzień Jego powtórnego przyjścia, aby zabrać z buru oblubienicę, jako oblubieniec przyjdzie. Dokładnie wiemy także, że Bóg chciał posłać proroka, zanim ten wielki i straszny Dzień Pański nadejdzie. A więc to wszystko bardzo ciasno po sobie następuje. Tam nie pozostaje nam wiele czasu. I gdy wiemy, że ten Dzień Pański, ten Dzień Boży, jako ten Dzień Sądu jest opisywany i on już jest tak blisko, to jak blisko musi być zachwycenie, jak blisko ten Dzień Jezusa Chrystusa, na który my jako wierzący, którzy uwierzyliśmy, oczekujemy. Drodzy, ja wierzę, że musimy pozostać trzeźwymi aż do ostatniego dnia, gdy myślimy ten dzień 24 godziny, ale mamy pomimo to myśleć, że ten czas idzie do końca i musimy powierzyć się naszemu Bogu na nowo, ale nikt niechby nie stał się nietrzeźwym, niechby nikt nie podejmował jakichś decyzji, które byłyby przeciwko rozumowi, ale każdy niech pozostanie trzeźwym i jasnym na umyśle aż do końca. Jak Luther wtedy powiedział, gdyby wiedział, że Pan jutro by przyjdzie, dzisiaj jeszcze zasadziłby swe drzewko. I kto w niektórych jego mocnych wypowiedziach czyta, może też przeczytać, co on o swoim zimnie powiedział. On był człowiekiem, który 2 stopami stał w pośrodku życia i to musimy i my aż do końca czynić. Kto chce kupić dom, niech kupi. Kto potrzebuje samochód, niech sobie się o to zatroszczy. Kto chce się pobrać, niech się pobierze. Niech każdy pozostanie jasnym i trzeźwym, aż Pan przyjdzie. Najgorszym, co nam może się przytrafić, byłoby to, żebyśmy stali się powodem dla innych, aby mogli szydzić i pytać, gdzie jest to przyobiecane Jego powtórne przyjście. Wiecie, ja w swoim czasie, gdy ten rok 1977, tak przez tych braci ze Stanów Zjednoczonych był do punktu centralnego posunięty, we mnie było po prostu coś zamknięte. Ja nie mogłem z tym iść, nawet z wielkim wysiłkiem. I wielu, którzy dożyło ten czas, wiedzą, że już w roku 75 jasno powiedziałem, że nikt nie może znać czasu i godziny. I ten człowiek, który napisał tą książkę Siedem okresów czasu zboru, napisał i tak dalej, on mi powiedział, ale nie jest napisane, że nikt nie zna ani miesiąca czy roku. Jest tylko napisane, że nikt nie zna dnia ani godziny. Ja tylko potrząsnąłem głową i musiałem odejść, bo to był tak głupi argument, na który po prostu nie trzeba odpowiadać. Gdy jakieś pojęcie czasowe jest podane, czy jest powiedziane, czy miesiąc, czy rok, to jest to samo. Nikt nie zna czasu ani godziny i z tym także nikt nie zna miesiąca i roku. W tym to jest zawarte. Do tego nie trzeba być jakimś doktorem teologii, aby to móc rozliczyć. Ale my już wtedy jasno mówiliśmy i możecie sobie przypomnieć. Ja w roku 76 kupiłem tą działkę obok i około 15 metrów stąd zostało mi powiedziane pod wieczór, udaj się na sąsiednią działkę i poświęć mi ją, bo przyjdą ludzie z całego świata i ja będę błogosławiony na tym miejscu. Ja przez bramkę przeszłem w tym miejscu, uklęknąłem tam i tą działkę powierzyłem Panu. Dla niektórych, którzy ten rok 77 na pierwszy plan wysuwali, była to decyzja nie do pojęcia, ale ja musiałem to uczynić. Ja jestem wdzięczny za to, że to uczyniłem. I tak moglibyśmy cały rząd rzeczy zmienić, które przynoszą dowód tego, że nie byliśmy nietrzeźwymi, ale pozostaliśmy trzeźwymi pomimo wszystkiego, co tam było mówione. I tak samo chcemy to robić aż do czasu, gdy Pan przyjdzie. I niektórzy może będą się dziwić, dlaczego naturalnie wszyscy mogą potrząsać głową, ale Boże zlecenie wykonywać i do tego jesteśmy tutaj. I co jest do tego potrzebne, to musi właśnie być. I gdy Panu się upodobało, aby to tak poprowadzić, może mamy jeszcze kilka lat, Bóg to wie. I to jest dobrze tak, że my tego nie wiemy, nie możemy tego wiedzieć. Gdybyśmy to wiedzieli, byśmy to pomimo to czynili, ale to jest dobrze, że nikt tego naprawdę nie wie. I już wtedy szczególnie braci zapytałem, szczególnie tych, którzy mówili, tak, myślę, że w tej broszurze pod tytułem To Słowo Boże pozostanie na wieki, w swym czasie tak gorącym to było, jak nam to było prezentowane i pisane, tam zostało na początku, że brat Branham miał mieć wizję o kalendarzu, który się otwierał i tak dalej. Potem to się zatrzymało na roku 77. I gdy naszego drogiego przyjaciela z Teksasu zapytałem, poprosiłem, aby mi udowodnił i pokazał, gdzie brat Branham to powiedział, wtedy przysięgał mi, on mi przysięgał, to ci pokażę. Ale do dzisiaj tego nie mógł pokazać, dlatego, że to nie egzystuje. I ja mówię to tylko dlatego, że bracia z jakiegoś przekonania zostali porwani przez wszystko, co się działo i niektóre nietrzeźwości po prostu wyrazili tak, że teraz w tych książkach historii Kościoła w Szwajcarii i w Niemczech jest napisane William Branham, uzdrowieniowy ewangelista, się przeliczył i podał rok 77 jako ostatni. I to pada teraz na niego, dlatego że bracia byli nietrzeźwi. I tej korektury naturalnie nie przynieśli, pomimo to, że im ją posłałem. Ale to są ci ludzie tego świata. Oni te rzeczy, które pasują do ich konceptu i programu, chcą zatrzymać, a inne nie. Myślę jeszcze na tego jednego, który przed rozpoczęciem druku zadzwonił do mnie i powiedział, że dla niego jest ważnym, aby wszystko było właściwie postawione. I gdy otrzymał moją informację, niczego właściwie nie postawił. To są ci ludzie tego świata. Oni chcą tego po prostu męża Bożego. Nie chcą pozostawić jako męża Bożego, ale go deklarują jako fałszywego proroka. My mówimy wam prawdę. Gdy brat Branham w niektórych książkach sam czytał, ja mam te tytuły w angielskim języku, gdzie ludzie liczyli i także 77 rok zmienili i on potem powiedział, to może być 20 albo 100 lat obok, nie wiem tego, ale tak, on to przynajmniej sformułował. Ale i te rzeczy w swym czasie nie zostały dalej podane. Więc tutaj w 2 Piotra, w 3 rozdziale od wiersza 14, przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Gdy takie słowa czytamy, to przecież przenika nam aż do szpiku. Mężowie Boży, prowadzeni i pędzeni przez Ducha Świętego, pisali, zwiastowali słowo, wszystko oznajmili, co powinniśmy wiedzieć i potrzebujemy wiedzieć. I teraz, po tym, gdy ten czas wypełnienia się przybliżył, Bóg znowu miał męża według swego serca. I to, aby to skryte objawić, te tajemnice odkryć i nam z łaski dać ten dostęp do wszystkich tych rzeczy. Jak często to tutaj mówiliśmy, my wszyscy poszlibyśmy swą własną drogą, ze wszystkimi innymi razem, w tym samym kierunku. Ci jedni w kierunku baptystów, ci inni w kierunku metodystów, trzeci w kierunku zielonoświątkowym, a czwarty może nawet do pierwotnego chrześcijaństwa, gdzie jeszcze prorocy, pastorzy i ewangeliści byli przez zbór postanawiani, który zgodnie z nauką pierwotnego chrześcijaństwa stoi najbliżej. Możemy stać blisko tej rzeczy, ale jeśli nie będziemy w tym głęboko znalezieni, obok tego, blisko tego jest zawsze obok. Trzeba być w tej rzeczy, nie tylko blisko się przybliżyć, ale wejść, być zabranym w tą rzecz. Dopiero wtedy jest się częścią tej rzeczy i my tego przecież dożyliśmy. Ilu nawet pod tymi wielkimi ewangelistami, jednym z największym był Osborne i naturalnie Roberts, jeszcze trochę większy. Jeśli widzi się te uniwersytety i kliniki i tak dalej, i ponad miliard tam zostało zebrane i on się tym chlubił. Ja w Londynie słyszałem z jego własnych ust, on powiedział, wszyscy ewangeliści miliony nazbierało, a jestem jedynym, który ponad miliard dolarów zebrał. I przez to się widział potwierdzony, że Bóg mu te pieniądze pozwolił darować. My nie jesteśmy sędziami, ale niedawno to kazanie pod tytułem Oskarżenie czytaliśmy korekturą i oto spoglądam na to zdjęcie i kto siedział też na platformie, gdy brat Branham to naprawdę przenikające do szpiku poselstwo podawał. I T.L. Osborne siedział obok na platformie i słuchał takie kazanie. To powinno ludziom, jeżeli chcieli stać się częścią tej rzeczy, to powinno im dać do myślenia. Ale oni swą rzecz mieli przed oczyma i to nie było im dane, aby wyjść ze siebie i w to, co teraz Bóg czyni, wejść. I jak wyraźnie brat Branham tam mówił, i tutaj trzeba słyszeć ten głos, ten ton, w którym on mówił. To było kazanie w gniewie Bożym. To nie było tylko jakieś kazanie. I ja wiem, co to znaczy, gdy Pan przyjemnie mówi, łagodnie mówi. Wiem, gdy mówi potężnym głosem. Ale słyszałem go raz mówiącego w gniewie. I nie chcę tego jeszcze raz usłyszeć. Gdy Pan jest rozgniewany, wtedy jest źle. I w tym kazaniu to można słyszeć, jak ta gorliwość Pana, tego męża Bożego pochwyciła. On widział przecież, jak to słowo tej godziny zostało odrzucone i jest wydane na szyderstwo, gdzie o tych kosztownych prawdach, czy to błaskość, chrzest, czy pierwotny grzech, co wszystko zostało objawione, to zostało zdeptane nogami i przez to Duch Boży został zasmucony i Syn Boży został na nowo ukrzyżowany. I to kosztowne Boże Słowo na nowo zostało wydane na hańbę. I to aż do dzisiejszego dnia jest czynione. Wiecie, gdy brat Branham trzymał to kazanie pod tytułem Małżeństwo i rozwód, on gdzieś przed końcem powiedział: ja przygotowuję się w moim biurze, będzie to podobnie jak po kazaniu te nasienie węża. On powiedział, te listy przyjdą i te listy przyszły i aż do dzisiejszego dnia są wielcy kaznodzieje, którzy właśnie przegrzeszają się przez te rzeczy, na tych rzeczach, które są nam kosztowne. Dlaczego kosztowne? Dlatego, że one nie leżały gdzieś na powierzchni widzialne dla każdego teologa, ale należały do tych skrytych tajemnic Bożych w Słowie. I to Słowo przychodzi tylko do proroków i tak zostało to objawione w tym proroczym okresie czasu i tu nie wystarczy być tylko ewangelistą, gdy się tym naprawdę jest. Wtedy powinno się respektować tą służbę, którą Bóg darował. To jest właściwie to ta alfa i omega w ciele Pana. Niechby nikt nie spoglądał na to, co jest Jego, ale i także na to, co jest cudze, czy coś kogoś innego. I niech stopa nie mówi do oka, nie potrzebuję Cię, albo stopa do ręki, nie potrzebuję Cię, ale całe ciało, które składa się z wielu członków, każdy członek ma potrzebne, potrzebuje tego innego. Co byłoby ciało bez stóp, bez oczu, bez uszu? I Bóg do zboru postanowił te różne służby. Ale to jest jeden i ten sam Duch, który wszystko we wszystkim sprawia. Gdy ktoś ma ten dar czy tą służbę, to nie odgrywa żadnej roli. To jest jeden Bóg, jeden Pan, jeden Duch, który wszystko we wszystkim sprawia. I gdy ten sam Duch Święty to jest, wtedy jesteśmy związani z tą głową i związani jako członkowie między sobą. I uznamy to, co Bóg z łaski przeznaczył dla ciała i darował. Ale zobaczcie, potrzeba tych mężów Bożych formatu Piotra, czy Pawła, czy brata Branhama, aby te skryte rzeczy rzeczywiście właściwie zostały przeprowadzone na światłość. My niedawno tutaj z kazania Piotra cytowaliśmy, że on pośrodku myśli, którą prorok Joel wyraził, tam się zatrzymał i tego wiersza nie czytał do końca. Tak jak Jezus u Łukasza 4 od wiersza 16 także nie do końca przeczytał. To jest po prostu ważne, aby zatrzymać się tam, gdzie trzeba się zatrzymać. Może przeczytam wam to. Niektórzy może tego nie słyszeli, ale dla nas takie wiersze są bardzo kosztowne i ja powiem wam także z jakiego powodu. Z tego powodu, że my widzimy to prowadzenie Ducha Świętego nie tylko u mężów Bożych w Starym i Nowym Testamencie, ale także pomiędzy nami to stwierdzamy, jak Bóg swego sługę i proroka posłał, aby tak wiele powiedzieć, ile musiało być powiedziane. I możecie sobie przypomnieć na to, pewnego razu powiedział, tutaj pociągnąłem linię i napisałem dotąd, aż dotąd. On mógłby więcej powiedzieć, ale w tym czasie było to tym, co miał do powiedzenia. I dzięki Bogu, że on tam także przestał, gdzie było do przestania. Wiecie, u proroka Joela, może przeczytamy to słowo wpierw, u proroka Joela jest napisane, że ludzie będą wołać do Pana u Joela 3, wiersz 5. Księga Joela, 3 rozdział, 5 wiersz. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Tutaj to zdanie jest połowiczne, a druga część brzmi: gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Przeczytam z Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie 2, wiersz 21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wyobraźcie sobie, Piotr by naprawdę dalej przeczytał i powiedział, tak jak tu u Joela jest napisane, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Wtedy by wszyscy z całego świata musieli pielgrzymować do Jeruzalemu na górę Syjon, aby tam zdobyć zbawienie. Zauważacie, jak wiernym jest Bóg, jak dokładnym jest Bóg? Ta Ewangelia dla wszystkich ludów jest niesiona na cały świat. I gdy potem jest to odnośnie Izraela, wtedy będzie ratunek w Jeruzalemie i na górze Syjon. Alleluja! Uwielbione i wywyższone niech będzie imię Pana naszego Boga. Bóg jest dokładnym Bogiem i ważnym jest dla nas, abyśmy zawsze przez inspirację Ducha Świętego te rzeczy widzieli, rozpoznali i na nowo Bogu za to dziękowali, że On nam to objawił i że my tak daleko pójdziemy dla narodów, tak jak to jest przeznaczone dla nich, aby Bóg mógł z Izraelem dalej iść tak, jak to dla Izraela jest przeznaczone, postanowione. Chciałbym jeszcze krótko tutaj wspomnieć na Galacjan 3. W przeszłych zgromadzeniach tutaj i tam i wszędzie z Efezjan, z Rzymian i Starego Testamentu także czytaliśmy i ukazaliśmy, jak to ze strony Bożej naprawdę wszystko jest uczynione. Temu nie może być już nic dodane. Tylko to, co zostało dokonane, musi w nas się ukazać i stać rzeczywistością i prawdą. Z Galacjan 3 chciałem przeczytać wiersz 21 i 22. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Tym obiektem naszej wiary jest Jezus Chrystus, bo w Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem. On stał się naszym Zbawicielem i Odkupicielem. Dlatego jest obiektem naszej wiary zbawiennej. Nie tylko wiary, ale wiary, która zbawia. I gdy jest napisane, kto wzywa imienia Pańskiego, wtedy to nie jest tylko jakiś tytuł. On ma imię po hebrajsku Jaszła, Jezus, grecka forma. I my jesteśmy Bogu wdzięczni za objawienie tego imienia i my wzywaliśmy Go i zostaliśmy zbawieni i odkupieni. I gdy tutaj jest napisane o tym zakonie, że to nie jest w zaprzeczeniu z obietnicami, Bóg nie może się sam zaprzeczyć, czy to zakon, czy łaska. To oboje jest potrzebne. Zakon, aby nam ukazać o grzechu i oskarżyć. I dlatego jest napisane, że Bóg wszystkich, bez wyjątku wszystkich, Żydów i narody, wszystkich ludzi pod wiarą, pod grzech zamknął. Nikt nie mógł spod tego wyjść. Ale musiał przyjść ten, który nas wyprowadził, który to więzienie mógł otworzyć, który ma moc ponad piekłem, diabłem i śmiercią i trzeciego dnia zmartwychwstał i mógł zawołać: ja żyję i wy będziecie żyli. I jak tu jest powiedziane od wiersza 22, lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Żebyśmy tą wiarę, która zbawia, w nas nosili, aby ta wiara mogła stać się nam objawieniem. Brat Branham to od czasu do czasu mówił, że ta wiara jest objawieniem, ale nie objawieniem, jak my sobie to wyobrażamy, o czymśkolwiek, ale zawsze odnośnie Jezusa Chrystusa, tego obiektu naszej wiary, Jego, który nas zbawił. Ta wiara, która zbawia, jest złączona z tym, który przyszedł, aby zbawić. Z tym jest związana, który został pod zakon położony, aby nas wykupić. U Galacjan 3, w wierszu 13 jest napisane: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawiózł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Wszystko jest postawione na podstawie wiary. Ale jak już właśnie było zmienione, i że ta wiara musi nagle stać się żywym objawieniem. To musi być każdemu osobiście objawione. To dla ciebie się stało. To i dla mnie zostało dokonane. I to musi być związane z tą wiarą zbawienną, która staje się dla pojedynczych objawieniem, objawieniem tego, co ze Słowa Bożego zostało głoszone, bo ta wiara przychodzi z kazania, a kazanie ze Słowa Bożego. Gdy to się stanie, wtedy rozliczyło się ze zwątpieniem i niewiara się kończy. Wtedy stoimy w wierze Syna Bożego i możemy z Pawłem razem powiedzieć, to, że teraz żyję, to nie żyję ja, ale Chrystus żyje we mnie. I to żyję w wierze Syna Bożego. Niechby dzisiaj wieczorem nam ten kosztowny dar przez Boga z łaski został darowany. Abyśmy po prostu powiedzieli: Panie, my wiemy, że ten wielki dzień jest blisko. My wiemy, że powtórne przyjście Pana jest blisko. Wiemy, że zachwycenie stoi krótko przed nami i że po prostu mówimy: Panie, Ty się nam objawiłeś. Ty nam Twe słowo oznajmiłeś i dałeś światłość w czasie wieczoru. Stwórz we mnie takie zaufanie do Ciebie, tą żywą, zbawienną wiarę, która od Ciebie przychodzi i do Ciebie prowadzi. Jak już często mówiliśmy, że to słowo, które wychodzi od tronu Bożego, nie powraca na pusto z powrotem, ale wykonuje to, na co zostało posłane. I dzisiaj widzimy te wydarzenia czasu końca, widzimy te je rzeczywiście, nie dlatego, że to mówimy, ale Słowo Boże nam to przedstawia przed oczy. Widzimy, jak ten koniec jest bliskim, i gdy wtedy już było mówione, że koniec jest blisko, bądźcie trzeźwi i tak dalej. Wtedy wierzę, że Bóg zatroszczył się o to, aby Biblia nie tylko jakąś książką dla generacji była, mianowicie dla tamtejszej generacji, ale że ta Biblia ponad wszelkimi czasami, epokami ma płatność i pozostanie Słowem Bożym i wszystko we właściwym czasie darowała właściwe informacje. I my, którzy mamy ten przywilej, że możemy żyć na końcu tych dni, możemy jeszcze do tego, co wszyscy inni już mieli, możemy właśnie jeszcze to objawienie wszystkich tych rzeczy, które są odnośnie czasu końca, możemy to z łaski widzieć, rozumieć i biblijnie uporządkować. I dzisiaj możemy z przekonania powiedzieć, że wiemy, że Pan przyjdzie wkrótce. Nie, że tylko wierzymy, ale wiemy to. Dlaczego to wiemy? Czy nasz Pan sam nie powiedział, jeśli ujrzycie, że wszystko to się zaczyna dziać, wtedy wznoście wasze oblicza w górę, bo wiecie, że wasze odkupienie się zbliża. My rzeczywiście jesteśmy tą pierwszą generacją, która w pełnym przekonaniu już nie potrzebuje interpretować tego, co teraz się dzieje, ale tylko może obserwować i wyciągać z tego nauki i śpieszyć, abyśmy byli przygotowani na ten wielki i wspaniały dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy nie musieli interpretować o tym drzewie figowym, o ludach, o wielu innych rzeczach. My nie potrzebujemy niczego interpretować. Spoglądamy tylko i widzimy, że to drzewo figowe wypuściło pąki. Tutaj owoc już zaczyna rosnąć. Ludy są tam, gdzie powinny być. Cały światowy stan jest taki, jak w słowie proroczym jest opisany. Także zbór i wszystko dokładnie pasuje. Myślę, ten opis i właściwie ten stan się zgadzają. A więc możemy, i nawet gdy wystawimy się na szyderstwo dla niewierzących, możemy twierdzić, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Pana, stoi bardzo, bardzo blisko. I Bóg nam darował ten przywilej i łaskę, abyśmy mogli słuchać tego, co Duch mówi do zborów w tym czasie. Aby to prorocze słowo, abyśmy zważali na to prorocze słowo jako jasne światło, które na ciemnym miejscu świeci. My dajemy Bogu rację i chcemy zważać na wszystkie te słowa proroków i apostołów, którzy w imieniu Pana mówili i równocześnie Bogu z całego serca dziękować za to, że On nasze serca otworzył, nasze uszy otworzył, nasze oczy namaścił, abyśmy mogli widzieć. Wiecie, dlatego jest napisane, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Wielu ma uszy, ale nie uszy ku słuchaniu, lecz uczniowie, tak jak prorok Izajasz napisał, ty budzisz mnie w sposób uczniowski i rozbudzasz moje ucho. Bóg musi człowiekowi to duchowe ucho otworzyć i to zrozumienie otworzyć, aby Duch Święty mógł objawić i oznajmić. Niechby nam wszystkim z łaski to było darowane. Niechby to Panu się powiodło i przez to kazanie do nas przemówić i nadal mówić, aż wykona się to, co Bóg chciał wykonać przez słowo, które On nam uczynił wielkim i kosztownym w tym czasie, w tych dniach. My jesteśmy wdzięczni, że On jeszcze mówi, jesteśmy wdzięczni, że jeszcze woła, że On jeszcze zbawia i że jeszcze ratuje i mówi do tych ludzi i do ludzi, i Jego słowo jeszcze dzisiaj jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż każdy obosieczny miecz. Bóg ze swej strony wszystko uczynił. Niechby to w nas doszło do dokończenia. Niechby to nowe Boże życie było, to oddanie Panu całkowicie Jezusowi, tak mówi pewna pieśń. To niechby było naszym hasłem. Ja jestem pewien, że Pan nas pobłogosławi i nadal będzie z nami. Uwielbione niech będzie Jego wspaniałe imię za Jego drogie i święte słowo i za to wszystko, co On nam z łaski już darował i jeszcze nam da na wieki. Amen. Podczas gdy nasze głowy skłoniliśmy i jeszcze się modlimy, czy jest ktoś tutaj, kto ma szczególną prośbę o modlitwę, może o uzdrowienie, prośba, albo cokolwiek to jest. Czy chcecie w wierze podnieść wasze ręce? Bóg jest obecny. Bóg chce potwierdzić jako swe własne słowo. On chce czynić znaki i cuda, chce się uwielbić. On chce przez wiarę być czczony i wielbiony, a tam, gdzie jest wierzone, tam porusza się ramię Pańskie. Ramię Pańskie jeszcze nie jest za krótkie, zbyt krótkie. Ramię Pańskie, prawica Pańska jest podniesiona i zwycięska. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Panie Boże nasz, na podstawie autorytetu Twego słowa i przez moc Twojej krwi i przez moc Twego ducha, o Panie, teraz w wierze przyjmujemy to, co Ty nam na Golgocie zdobyłeś, za co Ty tą cenę zapłaciłeś i to, co nam prawnie należy. Umiłowany Panie, objaw teraz Twoje zwycięstwo na nas wszystkich i potwierdź Twoje słowo jako prawdziwe. Panie, Ty zmartwychwstałeś. Ty jesteś prawdą. My dziękujemy Tobie za to i uwielbiamy Twoje wspaniałe i cudowne imię i zwiastujemy Twoje zwycięstwo. To zwycięstwo z Golgoty ponad piekłem, śmiercią, diabłem, chorobą i grzechem. Ponad wszystkim, Ty zwycięzco z Golgoty, my dziękujemy Tobie za to, tą wiarę zbawienną, która nam stała się objawieniem, to, że wszystko jest dokonane. Objawienie Jezusa Chrystusa, umiłowany Panie, dzięki Tobie za to, że my teraz możemy żyć i że Ty nam to zrozumienie na pismo otworzyłeś. Co za wielka łaska. O Boże, my nie musimy gdzieś błąkać się jakoś ślepi i macać jakiś mur, czy iść obok muru, ale Panie Boże nasz, my przynosimy Tobie, należną Tobie wdzięczność z całego serca i z całej duszy. Ty Twój lud łaskawie nawiedziłeś. Ty Twojego proroka posłałeś i poselstwo posłałeś. Panie, dziękujemy Tobie za to i prosimy Ciebie, miej Ty Twoją drogę z nami wszystkimi, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Panie, my poświadczamy, że Twoje słowo jest prawdą i poświadczamy, że prawica Pańska jest uniesiona i poświadczamy z przekonania, że prawica Pańska będzie zwycięska, pozostanie zwycięska. Alleluja, alleluja. Panie, my zwiastujemy to zwycięstwo z Golgoty każdemu, kto w Ciebie wierzy. Alleluja. Uwielbiony i wywyższony bądź Ty, wierny Boże, teraz i na wieki. Alleluja. Amen.